Otwórzmy dzisiaj drugą księgę Mojżesza. Księgę wyjścia. Druga księga Mojżesza. Księga wyjścia. I tam mamy rozdział trzeci. A więc historia Mojżesza, jak Bóg go powołał, a też i co do niego powiedział w czasie powołania. Trzeci rozdział Księgi Wyjścia i wiersz 13. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: jestem, posłał mnie do was. I właśnie w tym wydarzeniu ten wyraz jestem mnie poruszył, zastanowił, zacząłem sobie nad nim rozmyślać i to moje rozmyślanie chciałbym też dzisiaj wam przekazać. Mojżesz. Wydawałoby się, że jest bankrutem w tej chwili. Ma lat 80, a więc końcówka życia. 40 lat przeżył jako bohater. Jako ktoś, kto dowodził wojskami faraona, miał przed sobą przyszłość, karierę polityczną, wojskową. No ale przez, nie wiem, czy fałszywy czyn, dobry czyn, w jego mniemaniu dobry czyn, chciał uwolnić swój naród, z którego pochodził, ale w swój sposób. Zabił Egipcjanina i musiał uciekać. I 40 lat spędził w poniżeniu, bo musiał pasać owce. I właśnie gdy w tym poniżeniu, gdy żył jako normalny, zwyczajny człowiek, nagle pod tym krzakiem zaczął z nim ktoś rozmawiać. Anioł, posłaniec Boga, Stwórcy, zaczął mówić, rozmawiać z nim. I to oczywiście w tej konwencji sam Bóg mówił przez posłańca do niego. Mojżesz jak się czuł? Później czwarty rozdział nam powiada, mówi: kimże ja jestem, Panie? Nie jestem człowiekiem wymownym. Jestem człowiekiem ciężkiej mowy, ciężkiego języka, a więc jestem jąkałą. Szybciej władam mieczem niż słowami. Panie, Ty mnie posyłasz, bym nie mieczem, lecz słowami coś dokonał. Jestem już stary. A więc, Panie, kogo Ty chcesz użyć? Kogo? I właśnie ta odpowiedź: jestem, posyła mnie do was. To masz powiedzieć ludziom, których spotkasz, ludziom twardego karku, ludziom przeciwnym, buntowniczym, im powiesz: posyła mnie, jestem. I ten tetragram JHW, w zależności od samogłosek czytamy jako Jehowa albo Jahwe, JHW oznacza wiecznie trwający, ten, który zawsze jest. I w tym kontekście pojawiło mi się słowo stabilizacja. Stabilizacja. Dlaczego to pojawiło mi się to słowo? Dlatego, że znając Biblię, Bóg przypomniał mi pewien werset z Ewangelii według Łukasza, rozdział 20. I tam właśnie w tym 20 rozdziale Ewangelii według Łukasza, w wierszu 37 i 8, tam jest oczywiście pewien kontekst. Ja teraz nie wchodzę w kontekst tej historii, ale tylko to, co się wiąże z Mojżeszem, z tym płonącym krzewem i z Bogiem, który z nim rozmawiał. I wiersz 37. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym. Gdy nazywa Pana, czyli Jahwe, nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. I Jezus mówi: nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. A więc dla Boga nie ma przemijania. Dla nas jest przemijanie. Jest początek, gdy się pojawiamy, jest nasze życie i potem jest, gdy odchodzimy i nas skryją i tylko postawią jakieś piękne kwiatki na miejscu, gdzie nas ukryli. A więc jest przemijanie. Natomiast u Boga nie ma przemijania, bo dla Niego wszyscy żyją. Bo dla Niego, gdy ktoś się pojawia, to On mu daje życie. Według pewnych poglądów filozoficznych Bóg daje duszę, bo jest problem, kiedy się pojawia dusza w człowieku. A to jest inna sprawa. A więc, że Bóg daje tę duszę człowiekowi. I gdy on żyje, to Bóg wszystko widzi łącznie do jego ostatniej chwili. I dla nas ten człowiek odchodzi. Schodzi w dół. Dla Boga odchodzi do Niego. Odlatujemy. Przechodzi do wieczności. Nie tam. Tam ciało przechodzi, proch. Przechodzi tam, gdzie jest wieczność. Gdzie jest Bóg. Dla Niego wszyscy istniejemy cały czas. Okres bytowania ziemskiego, ale potem jest okres bytowania wiecznego. A więc dla Niego nic nie ginie, nie traci się. I stąd On jest gwarantem stabilizacji. Dlatego też apostoł Paweł, gdy pisze o tak tragicznej sprawie jak śmierć, to on pisze te bardzo znane nam i optymistyczne słowa, które najczęściej, gdy chodzi o mnie, ja nad grobem czytam. Ja tam wyraźnie wtedy przecież powiedział w tym liście do Tesaloniczan: abyście nie byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Dlatego, że wierzymy. Jak Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Na podstawie Pisma, na podstawie Słowa Bożego, Słowa Pana to mówimy, więc jest stabilizacja. I dalej nam Paweł wyjaśnia, co się odbędzie, ale to już dalsza sprawa. I wracając teraz do Mojżesza. Gdy patrzymy na ten fragment i mamy wiersz 16. Pojawia się coś, co ja później, czytając sobie ten cały rozdział do końca, potem rozdział 4, sobie podkreślając, analizując, robiłem sobie prywatne studium biblijne, stwierdziłem, że Bóg wtedy mu też przekazał pewną treść. Mojżesz nie był pustym człowiekiem. Nie był próżny, wewnątrz pusty. Miał jakieś życie rodzinne, jakieś zawodowe życie, no, że byle jakiś zawód, ale zawsze jakiś zawód. A więc jakąś treść miał. Są ludzie, którzy mają okresy w swoim życiu albo całe życie przeżywają w pustce. Wczoraj jeden z katechumenów o tym właśnie mówił. Gdy na zaproszenie zjawił się tu w wakacje w naszej kaplicy i czego doświadczył później, być może to będzie opowiadał też i w swoim świadectwie. I właśnie ta pustka, dojmująca, przerażliwa pustka, która sprawia, że człowiek nie wie, kim jest. I tę treść nam może dać nie coś, lecz ktoś. Tylko Bóg. I On Mojżeszowi przekazuje nowe treści. Idź zgromadź starszych Izraela. Wiersz 11. Postanowiłem, że wyprowadzę was z niedoli. 19 wiersz. Lecz ja wiem, mówi Bóg, że król egipski nie pozwoli wam wyjść. 21 wiersz. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz mówi, a jeśli nie uwierzą mi? I znów nowa treść. Co masz w ręce? Laskę mam w ręce. Rzuć ją na ziemię. I nagle się zamieniła w węża. Ale znaki, które później się wydarzyły. Potem plagi, które się miały wydarzyć i wydarzyły. A więc przekaz pełen treści. Treści kogoś, kto wie, do przodu wie, co będzie. Bóg tak zna przyszłość, jak my znamy przeszłość. On wszystko widzi, wie. A więc ten ktoś rzeczywiście może powiedzieć: jestem. Jestem. U was wszystko mija. Ja cały czas jestem. Dla mnie wszystko istnieje, to, co było dla was przeszłością, co jest teraźniejszością i staje się przeszłością, to, co będzie przyszłością bliższą, dalszą, dla mnie cały czas istnieje jednocześnie. Ja jestem. I właśnie gdy tak sobie rozmyślałem, a nie wszystko mówię, co o czym myślałem, bo to byłoby za dużo, wtedy mi się przypomniało pewne wydarzenie, pewne słowo z Ewangelii według Jana, rozdział 8. Tu się pojawia ktoś, ale już w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Ktoś, na kogo czekali Izraelici, ale nie zauważyli, że przyszedł do swoich, przyszedł i swojego odtrącili. Tutaj jest rozmowa z Żydami, którzy w Niego uwierzyli, mówi nam wiersz 31. I właśnie jak kończy się ta rozmowa, że porwali kamienie, by w Niego rzucić, bo, i wiersz 58, Jan 8, 58, Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. To samo jam jest. Tamten tetragram, ale już w wersji greckiej. Jam jest. Tamta osobowość, tamten byt, tutaj, w tym kruchym bycie, który można ukrzyżować, to się stanie. Ale czy można było zniszczyć ten byt? On powiedział: jam jest. Porwali kamienie, ale on nagle zniknął. Nagle jakoś przeszedł między nimi i nie mogli nic zrobić. Opuścił świątynię. Byli bezsilni. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. I spojrzałem właśnie na to wyrażenie z Ewangelii według Jana: przez wszystkie jam jest. I sobie dzisiaj rano przekartkowałem moją Biblię, Nowy Testament, i tam mam tam żółtym flamastrem zaznaczone wszystkie jam jest. I sobie je kolejno przejrzałem. I pierwsze jest w rozdziale 6, wiersz 48. Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem życia. A więc treść tak bardzo nam potrzebna podczas każdego posiłku. Nieprzyjemności. Nie słodycze nas zaspokoją, nie batoniki, nie tort. To też, gdy mamy wielki apetyt. Ale tam taki zwykły chleb. A dzisiaj brałem szczególnie kromki takie grube, razowe. Z ziarnami. To musi być treść. Ja jestem chlebem, ale nie tym na talerzu, chlebem życia. Znalazłem sobie w 8 rozdziale Ewangelii Jana, 12 wiersz. Gdy tę jawnogrzesznicę chciano ukamienować zgodnie z prawem i nakazem Mojżesza. I to musieli zrobić. I nagle ktoś zmienia jej życie, ale i ich życie. Nagle zmienia, bo im zadaje pytanie i mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszym w nią kamieniem rzuci. Zastanowili się głęboko i wszyscy opuścili, bo byli uczciwi to ludzie, uczciwi. Ale wtedy Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. A więc światłość świata, która rozświeca nasz umysł, nasze wnętrze, napełnia naszą pustkę, sprawia, że mamy zupełnie inne spojrzenie na świat, na ludzi, na Boga. Ta światłość, ta iluminacja wewnętrzna jest przepiękna. Człowiek nagle wie coś, czego nie wiedział. Pamiętamy kiedyś Daniela, gdy musiał królowi pod groźbą ścięcia sen objawić, który król zapomniał. Król miał sen, zapomniał, wzywa wszystkich mędrców i mówi: będziecie ścięci, jeśli mi nie powiecie. Przerażenie. I jeden jedyny się znalazł. Modlił się i Bóg mu objawił. I król potem uczcił tego Boga, który jest nad wszystkimi bogami, który takie potrafi rzeczy robić. A to jest: ja jestem. Pełen treści. Żywy. nie wyimaginowany. A to jest ta światłość świata i oczywiście tu można wiele mówić, ale przecież idziemy dalej. Rozdział 10. To znany rozdział Ewangelii Jana, który mówi, że ja jestem drzwiami dla owiec. 11 wiersz, ja jestem dobry pasterz. A więc ja jestem drzwiami dla owiec. Szczególne drzwi. Może być wiele drzwi, ale to są szczególne drzwi. Gdy przez nie wejdziesz i wyjdziesz, znajdziesz obfite życie, pastwisko, zadowolenie, zaspokojenie, świeże treści. Kiedyś Dawid czuł to, gdy pisał psalm, czy właściwie śpiewał, tworzył psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Na niwach zielonych pasie mnie. Do wód spokojnych prowadzi mnie. Piękny tekst. I właśnie Jezus jest tym pasterzem dla każdego człowieka. Nie dla wybrańców. Jest drzwiami dla tych właśnie owiec, by trafiły na tego dobrego pasterza. No ale pójdziemy dalej. 11 rozdział. Dramat nie tylko choroby, ale i śmierci. Przyjaciel zmarł. Jezus nie chciał przyjść. Nie mówię, że nie zdążył. Nie chciał przyjść. Odmówił przyjścia, gdy był chory. Ale gdy się zjawił na te pytania, które Marta mu kierowała, na zarzuty, które do niego kierowała, mówi wiersz 21. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ale zobaczcie, jaka stabilizacja. Jaka stabilizacja. Odlatujemy. Jesteśmy zawsze z Panem, zawsze z Nim. Nasze ciała biedne tam są, prawda, nic im się złego nie stanie, mimo że staną się trochę, będą wzbudzone z martwych, a nasze cielska będą przemienione. Kochani, jakie wspaniałe. Jakie to wspaniałe jest, prawda? A więc to jest treść i stabilizacja w tym jednym, że jest osoba, która mówi, ja jestem. Ja się nie zmieniam. Albo 14 rozdział Ewangelii według Jana. Gdy tyle trwogi ich ogarnia, uczniów, tyle trwogi ogarnia ich. A on mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Niech się nie lęka. 5 wiersz, Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Ale nasze wątpliwości, nasze pytania. A Jezus mówi, ja jestem droga, czyli sposób życia. Ja jestem prawda, czyli jakość życia. I ja jestem życie, czyli pełnia życia. Kochani, zawsze mamy tę pełnię, tę stabilizację. Albo 15 rozdział, który był dzisiaj czytany na początku, o tym owocowaniu. I pierwszy wiersz mówi, ja jestem prawdziwym, podkreślam, prawdziwym krzewem winnym. Wczoraj użyliśmy przykładu, gdy proszono mnie o słowo, użyłem przykładu, gdy w rozmowie z moją żoną rano, gdy czytałem sobie oprócz Biblii też i pewien artykuł w pewnym czasopiśmie. I tam właśnie naukowcy, filozofowie są przerażeni tym, co człowiek wyprawia sam sobą. Ludzie świeccy, niereligijni, a jeśli nawet, to mają inne religie niechrześcijańskie w swoim sercu. Ale patrząc obiektywnie na rzeczywistość, w jakiej żyjemy dzisiaj, są przerażeni, co człowiek wyprawia z sobą, z rodziną, z całym światem. Są przerażeni i mówią, do czego to doprowadzi. Dlatego, że wszystkie fundamentalne rzeczy człowiek demontuje. Gdy usłyszałem, że żona już się obudziła, wróciłem do niej do łóżka i mówię, jeszcze czytałem to i to. I mówię, wyobraź sobie, że nasze sosny, mamy tych sosen 21 dużych, wysokich na 25-30 metrów, że one by powiedziały, dosyć tej tradycji. Muszą być zmiany. I wylazły sobie z tej ziemi, ładnie sobie otrzepały swoje korzenie, opłukały, wylakierowały i ruszyły drogą i asfaltem, i autostradą przed siebie zadowolone, trzymają się za ręce, za gałęzie i mówią, nareszcie wolni jesteśmy. Nawet też to ptaszki, zobacz, ta wiewiórka tam biegnie, zobacz. One cały czas tak samo reagują przez wieki, wieki, to samo robią, zobacz. A człowiek troszkę tylko łyknął sobie smaku, że jest Bogiem, tylko troszkę łyknął. I takie bzdury wyprawia. Wykorzenia się zupełnie. I naukowcy są przerażeni, do czego dojdziemy w każdej dziedzinie. Łącznie z naszymi emeryturami, na których nie będziemy miał kto pracować. Zmianami w kulturze, we wszystkich dziedzinach oni są przerażeni, nie tylko my. Oni są już nareszcie przerażeni. I właśnie, jak to jest bardzo ważne być w prawdziwym krzewie jako latorośl. I on jest zakorzeniony, a my tylko z niego, przez niego czerpiemy nasze soki. I stąd to rozmyślanie doprowadziło mnie do punktu trzeciego. Mówiliśmy o Bogu, Jahwe, o Chrystusie, a teraz o nas porozmawiajmy. I apostoł Paweł, któremu się wydawało, że był zakorzeniony w prawdziwym Bogu. W Bogu objawionym Mojżeszowi przy krzewie gorejącym. I właśnie nagle ten Paweł, gdy spotkał Jezusa, właściwie gdy Jezus go spotkał, gdy go jasność olśniła i to olśnienie i ta rozmowa sprawiły, że Paweł nagle stwierdził, że otoczenie wokół jego korzenie. Teraz myślę o tym drzewie, a każdy z nas, Pan Jezus również mówi, że jest jak drzewo zasadzone i tak dalej w innej przypowieści. Nagle wokół jego korzenia się zmienia gleba. A właściwie ta sama gleba nabiera nowej treści, jest zasilana w nowy sposób. Kim jesteś, Panie? I nagła transmisja, połączenie. Tamten Jahwe, krzew gorący, ten Jezus uwielbiony, zmartwychwstały, to jest to samo. Ja w imieniu tamtego Boga Jahwe niszczyłem wyznawców tego Jezusa. Mordowałem, napisane jest tam groźbą, szaleństwem, mordem. I jechał przecież żołnierzami, aby to zrobić w Damaszku. Nagle, ojej, coś to ja walczyłem z tym samym Bogiem. Z tą samą osobą. Później, gdy został ochrzczony, przeżył przez Duchem Świętym, czytamy w Damaszku, zaraz głosił, że właśnie to wszystko, o czym mówi Stary Testament o tej osobie, to właśnie jest ten Mesjasz, ten Jezus. Dlatego też w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym i w 30 wierszu, napisał takie słowa. Ale my, dzięki Niemu, dzięki Chrystusowi, jesteście w Chrystusie Jezusie. Ja sobie zaznaczyłem wyraz jesteście. Jesteście. Dzięki Niemu. Dzięki zbawieniu, dzięki nawróceniu. Dzięki przebaczeniu grzechów. Jesteście. Jesteście w Chrystusie Jezusie. Zakorzenieni, ale już nie w religii, lecz w osobie, w Chrystusie Jezusie. On jest waszym krzewem winnym. On was zasila. On czerpie soki. My w Nim jesteśmy. I tak sobie usiadłem i zacząłem rozmyślać sam fakt, że jestem. Jakże jest bardzo wymowny. I żeby uporządkować swoje myślenie, wziąłem takie najbliższe wyrażenie z tym jesteście. Galatów 2:20. Znam to od mego nawrócenia, ten werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Czyli co? Pokonany, tak? Pokonany, zniszczony, uśmiercony, skończony, tak? Nie. To jest chluba. Z Chrystusem jestem. Nie zostałem raz. Jestem cały czas w stanie ukrzyżowania. Ale żyję. Żyję już nie ja, lecz we mnie żyje Chrystus. Moje obecne życie, nie tamto życie, religijne, pełne miłości do Boga, ale moje obecne życie z treścią pełniejszą, nową. Moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To właśnie mówi człowiek, który był prześladowcą i stał się wyznawcą, zwolennikiem Chrystusa. i rozróżnia tamto życie i obecne. I podstawą jest jestem. I wczoraj mówiliśmy troszkę z katechumenami na temat 6 rozdziału listu do Rzymian. Tam jest mowa o chrzcie, czym jest chrzest. I wiersz 4, pogrzebani jesteśmy razem z nim przez chrzest w śmierci. A więc znów nasz status, to kim jesteśmy pogrzebani razem z Chrystusem. List do Kolosan, rozdział 3 i wiersz, może pierwszy, nie pamiętam, ale pierwsze wiersze mówi, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Pogrzebani, ukryte. I to nie jak trumna ukryje nasze ciało, czy ukrywa ciało człowieka, który odszedł, ale Chrystus jest nie naszą trumną, nie. 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 On jest naszym kokonem. A tam larwa siedzi. Taka brzydka larwa. Ale jak ktoś patrzy, to widzi nie larwę brzydką, tylko widzi kokon. I pewnego dnia nagle wiemy, co z tej larwy wyjdzie. Co się przebije i wyleci. Kochani, to właśnie jest ukryte życie w Chrystusie, do czego jeszcze za chwilę nawiążę. I stąd wziąłem sobie tylko, to są wyjątki, list do Efezjan. List do Efezjan. A tam wiersz 2 chociażby. Łaską zbawieni jesteście. Jaki piękny tekst. Jesteście. Zbawieni jesteście. Nie bywacie, nie będziecie. Dążcie, starajcie się, jesteście łaską zbawieni. Zaraz mamy wiersz 11 tego samego rozdziału 2. Pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, a więc ludzie, którzy nie znali Boga, byliście w tym czasie, wiersz 12, bez Chrystusa dalecy i obcy przymierzą, które nie mają nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusa. Jaka zmiana? Łaską zbawieni jesteście, już nie bez przymierza wyobcowani, ale pełni treści i przynależności. Jak członkowie ciała, i zobaczcie, jak moje ręce ładnie pracują, tak jak ja chcę. I nasze ręce tak pracują, bo one przynależą do naszego ciała i wykonują te treści, które są wewnątrz w nas, które mózg im przekazuje i te ręce wtedy tworzą takie różne piękne rzeczy, nie tylko gesty, ale cała twórczość rękoma może przecież być wykonana. A więc przynależymy do ciała Jezusa Chrystusa, jesteśmy bliscy jako jedna rodzina. Albo 5 rozdział Efezjan, wiersz 8. Jest tam mowa o ludziach, którzy mają różnego rodzaju taki sposób jak życia, jak rozpusta, nieczystość, chciwość, bezwstyd i takie inne rzeczy. Ale Paweł mówi, wiersz 8, byliście bowiem niegdyś ciemnością. Też tacy byliście, lecz teraz jesteście. Czym? Światłością w Panu. W Jezusie Chrystusie jesteście światłością w Panu. I to was obliguje. Postępujcie więc jak dzieci światłości. Abyśmy owoc wydawali, pastor Piotr czytał. Żeby on był obfity owoc. I mamy szansę. Dlatego, że jesteśmy nie w trumnie, ale w Chrystusie Jezusie. Nie zgnilizna i gniciem jest naszym przeznaczenie na najbliższe lata, lecz rozwój wewnętrzny, duchowy i mamy owocować w naszym życiu tym bieżącym bytowaniu. A więc postępujcie jak dzieci światłości. I tak, kochani, można byłoby wiele mówić, wiele rozwijać. Tutaj jest tematów bardzo wiele, ale ja już zmierzam do zakończenia. Pierwszy list Jana. Dużo dzisiaj mówiliśmy o Janie, czytaliśmy też Jana. I pierwszy właśnie list Jana, rozdział 3, tak pięknie do nas pisze. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Bóg jako Ojciec w Chrystusie Jezusie stał się Ojcem wszystkich ludzi i każdy może stać się Jego synem, Jego dzieckiem. A więc tę miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nazwani. A to nie jest tylko etykietka, nie. I nimi jesteśmy. I tak się zastanowiłem trochę, bo właśnie zauważam, jak dzisiaj się wielu ludzi do Chrystusa zbliża, od Niego bierze pomoc w takiej czy innej sprawie, do zboru się potem dołączają, do Kościoła Chrystusa się dołączają, ale jeśli się naprawdę nie nawrócili, nie zakorzenili w Chrystusie Jezusie, i wiemy, na czym to polega zakorzenienie, czy też ziarenko wpadnie do ziemi i potem zakorzeni się, albo też gdy gałązka ma być wszczepiona, wiemy, co się musi stać. Trzeba naciąć, trzeba przygotować, włożyć, posmarować, zawinąć. A więc musi być wykonana operacja złączenia, zintegrowania, scalenia tej gałązki, która była z boku, z tym krzewem, który ma przyjąć do siebie, w siebie przyjąć tę gałązkę. To się musi stać. Bo jeśli tylko tę gałązkę przy taśmą przykleimy, to ona będzie. Będzie. Nawet będzie jeszcze miała listki i jeszcze zaowocuje za jakiś czas, jak będą pąki. Ale potem wiemy, co się z nią stanie. A więc jesteśmy Bożymi dziećmi. Dlatego też, bracia i siostry, zachęcam nas wszystkich, abyśmy nie wątpili. Nawet gdy czujemy się bankrutami, bo ktoś nie zna Boga na przykład. Jest tu pierwszy raz na nabożeństwie albo przychodzi już jakiś czas i nie rozumie wszystkiego. Nie rozumiesz dlatego, że nie znasz osoby. Nie znasz Jezusa Chrystusa. Przez drzwi dla owiec nie przeszedłeś. Nic prostszego. Powiedz w modlitwie za chwilę: Panie Jezu, nie znam Ciebie. Panie Jezu, przez drzwi nie przeszedłem i nie chcę przejść. Powiedz prawdę. A może? Panie, nie wiem jak przejść. Albo: Panie, przeszedłem, ale nic się nie stało. Powiedz, cokolwiek się stało w Twoim życiu, co myślisz, bądź uczciwy. Gdy będziesz szczery, to właśnie Duch Święty się Tobą zajmie i On Cię wszczepi w ten prawdziwy krzew. To stało się z bratem właśnie, o którym wspomniałem dzisiaj, Adamem, właśnie jak po nabożeństwie tego doświadczył. Przepraszam, że już uprzedzam jego szaleństwo, ale ono było dla mnie bardzo takie przejmujące wczoraj, chociaż wszystkie były wspaniałe, ale to, ta pustka i to, co dzisiaj miałem mówić, i powiedziałem wczoraj, że ja będę właśnie o tym dzisiaj mówił. Natomiast to jest realne, dlatego że Jemu na nas zależy, bo dał za nas swoje życie i Duch Święty jest najlepszym specjalistą od zbawienia człowieka, od ratowania. Nazwani Bożymi dziećmi i jesteśmy. Treść pokrywa się z nazwą. Masz imię, że żyjesz i jesteś żywy. Nie martwi, chwała Panu za to. A więc uczciwie podejść do Jezusa i powiedzieć. I stanie się cud nowego narodzenia. A jeśli żeśmy się odłamali, bo wiemy, że gałązka się może odłamać i nie chce odpaść. I prosi, niech mnie ktoś się mną zajmie i mnie podniesie i też da tej maści i obwinie, ona znów może się przyjąć. To módl się, a Bóg użyje kogoś, użyje zboru, duszpasterzy, użyje sposobów i On cię uleczy. Nie załamuj się. Jeśli ktoś jest zrezygnowany, bo już tyle przeżył, tyle trudów, nie załamuj się. Mojżesz 80 lat przeżył i nie wiedział, jaką będzie miał wspaniałą emeryturę. Jak będzie aktywny podczas emerytury. Kochani, bądźmy pełni optymizmu, dlatego że nad nami, w nas i wokół nas jest jestem. Jestem. On jest gwarancją stabilizacji i gwarancją treści, abyśmy mieli pełne, obfite życie w Jezusie Chrystusie. Postańmy razem i spędźmy czas na rozmowie. Jak Mojżesz przy krzewie rozmawiał, tak teraz rozmawiaj z Jezusem Chrystusem szczerze i mów mu o sobie prawdę szczerze. A zobaczysz, będziesz miał też prawdziwe, szczere odpowiedzi od jestem, który jest między nami obecny. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy przyjść do Ciebie bezpośrednio. Słowo się stało ciałem i mieszkało i mieszka między nami. Halleluja. Dotykaliśmy się Go, dotykamy się Go, słyszymy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś realny, bliski przez Ducha Świętego każdemu człowiekowi. Panie, dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie mówić prawdziwe słowa, nie udawać, nie fałszować, bo i tak wszystko wiesz. Panie, dziękujemy Ci, że gdy mówimy prawdziwe słowa, one nas wyzwalają, sprawiają, że jest w nas radość, że uchodzi stare, a pojawia się nowe, dlatego że w nas nosi Duch Święty, Duch Prawdy, nowe treści, nowe życie. Panie, dziękujemy Ci, że Twoja krew oczyszcza od wszelkiej nieprawości, wszelkiego grzechu. Panie, dziękujemy Ci, że jest to oczyszczenie sumienia, nie tylko myśli, wspomnień, sumienia, że Ty całkowicie wymazujesz i czynisz całkowicie nowe życie, nowe sumienie. Panie, dziękujemy Ci też za życie pełne treści Twojego Słowa, Ducha Świętego, za braci i siostry, za to, że mamy Kościół, mamy rodzinę. Panie, dziękujemy Ci też za to, że możemy owocować, możemy przynieść wiele owoców. Panie, dziękujemy Ci, że to wszystko jest Tobie darowane nam, bo żyjemy w czasie łaski. Halleluja. I Panie, nie wiemy, kiedy się skończy ten czas. Panie, nie wiemy też, kiedy my odejdziemy z tej ziemi. Panie, póki jest czas łaski, chcemy owocować. Chcemy w Tobie mieszkać, przebywać, bo jesteśmy światłością świata. Jesteśmy solą ziemi. Panie, jesteśmy Twoim listem, który ludzie znają i czytają. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy tym wszystkim, co chciałeś, abyśmy byli również i wonią Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy w Tobie tym wszystkim. I prowadź i błogosław nasz zbór, każdego z nas, ku Twojej chwale, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, halleluja.